Penelope Ward, Daddy Cool. Wydawnictwo Editio. Czyta Magdalena Emilianowicz. Rozdział pierwszy. Francesca.
Powinnaś spojrzeć na tego tatuśka, który teraz stoi przy rejestracji, wyszeptała Lorelai, wchodząc do mojej klasy. Najseksowniejszy dilf, jakiego widziałam przez 5 lat pracy tutaj. Uwielbiałam ją, ale moja asystentka była straszliwą flirciarą i nadużywała określenia DILF. Daddy I like to fuck, czyli tatuś, którego chciałabym przelecieć. Czasami się zastanawiałam, czy chcę kształtować życie dzieci poprzez to, czego ich nauczy, czy też raczej planuję uwieść któregoś z ojców i w ten sposób zmienić życie ich dziecka na zawsze. Jej zachowanie było tym bardziej niestosowne, że znajdowałyśmy się w surowej, religijnej instytucji, w której księża i zakonnice zawsze kręcili się po korytarzach. Ona jednak zupełnie się tym nie przejmowała. Dzisiaj mam ważniejsze rzeczy do roboty niż oglądanie żonatych facetów, Lor. Żaden z tych stolików nie został właściwie ustawiony, a zostało nam 10 minut do otwarcia drzwi. Był pierwszy dzień zajęć w prywatnej szkole katolickiej, w której pracowałam jako nauczycielka pierwszej klasy. Szkoła St. Matthews znajdowała się na przedmieściach Bostonu i była elitarną instytucją, w której kształcili się chłopcy i dziewczynki z całego stanu. To znaczy ci, których rodzice byli w stanie pozwolić sobie na czesne, wynoszące $20,000 rocznie. W odróżnieniu od pewnej mojej współpracowniczki, traktowałam swoją pracę bardzo poważnie. Większość moich przyjaciółek nauczycielek obawiała się końca wakacji, ja jednak uwielbiałam pierwszy dzień szkoły. Rześkie, jesienne powietrze, zapach nowych ubrań, wchodzenie z powrotem w stały rytm pracy. Mówię serio, ten ojciec to zupełnie inny poziom seksowności, upierała się Lorelai, ustawiając jedno z krzeseł w odpowiedniej pozycji. Kojarzysz na przykład takie idealne włosy, jakie mają niektóre gwiazdy filmowe? Gęste, lśniące, które aż chciałoby się przeczesywać palcami? Jak ten koleś z białych kołnierzyków? Jak mu tam? Odstawiłam na miejsce kolejne krzesło. Matt Bomer. No właśnie, ma takie włosy. Poza tym nie wygląda wcale jak on, ale jest tak samo przystojny. Wysoki, umięśniony, ładnie pachnie i ma naprawdę słodkiego synka. Dzieciak ma kręcone włosy i okulary. Może nawet będzie w twojej klasie, bo wygląda na małego. Nie poznałam jeszcze moich nowych uczniów. Wcześniej odbyło się spotkanie zapoznawcze, jednak nie byłam na nim, bo już wcześniej miałam zarezerwowany ten termin na ślub mojej matki w Antigua. Zastępowała mnie jedna z koleżanek. W związku z tym czułam się dzisiaj bardziej zdenerwowana niż zwykle podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Próbowałam sprawić, aby Lorelai skupiła się na zadaniu, które nas teraz czekało. Czy możesz poukładać na każdym stoliku te pakiety powitalne? Proszę. Dzisiaj nic nie szło po mojej myśli. Gdy ustawiałam pojemniczki na stolikach, wylałam trochę białej farby na moją czarną spódnicę. Wpadłam na świetny pomysł, że zaczniemy od zaproszenia dzieci do namalowania portretu nowego przyjaciela. Sądziłam, że będzie to dobry sposób na przełamanie lodów i poznanie się. Oczywiście miało to nastąpić po porannej modlitwie, która była obowiązkowa i stanowiła pierwszy punkt programu przed rozpoczęciem zajęć. Gdy otworzyłam drzwi, zaczęli przez nie wchodzić rodzice wraz z dziećmi. Ze względu na to, że nie było mnie na spotkaniu integracyjnym, teraz musiałam poświęcić dużo czasu na powitania i przedstawianie się. Zrozumienie indywidualnych potrzeb i osobowości uczniów zawsze trochę trwało, ale starałam się zapoznać ze wszystkimi możliwie jak najszybciej. Gdy wreszcie rodzice i dzieci rozproszyli się po klasie i miałam chwilę na nabranie oddechu, skierowałam się w stronę biurka, aby łyknąć wody i w tym momencie znajomy głos za mną sprawił, że dreszcz przeszedł mi po plecach. Franki? Poczułam, jak włoski na mojej szyi jeżą się i moje ciało znieruchomiało. Ten znajomy baryton wstrząsnął mną do głębi. Tylko jedna osoba na całym świecie nazywała mnie w ten sposób i nie słyszałam tego przezwiska od lat. Nie potrafiłam wyjaśnić, skąd ten człowiek wziął się tutaj. Mieszkał w Waszyngtonie czy też w Virginii? W każdym razie nie mógł znajdować się tutaj. Przygotowałam się na najgorsze i zmusiłam, aby się odwrócić i spojrzeć na niego. Uderzenie gorąca rozpaliło mi twarz i miałam wrażenie, że nogi zaraz się ugną pode mną. Mac. Mackenzie Morrison. Nie tylko stał przede mną we własnej osobie, ale na dodatek wyglądał jeszcze lepiej niż go zapamiętałam. Jakby przez ten czas wszystko w nim stało się jeszcze lepsze. Mięśnie jeszcze bardziej zarysowane, mocna szczęka jeszcze bardziej kanciasta, co podkreślał krótki, jasny zarost. Jego błyszczące oczy wpatrywały się we mnie z determinacją, która sprawiła, że poczułam się nieswojo. Najwyraźniej to spotkanie nie miało na niego takiego samego wpływu jak na mnie. Ja nie mogłam wydobyć z siebie głosu, jakby narządy mowy mi zdrętwiały. On jednak wydawał się gotowy na tę chwilę. Wyglądasz, jakbyś właśnie zobaczyła ducha. Równie dobrze mógłbyś nim być, wymamrotałam pod nosem. Spodziewałam się takiej reakcji. Jezu, wyszeptałam. Nie powinniśmy wzywać imienia Bożego nadaremno, szczególnie tutaj. Jednak w tym momencie nie pamiętałam nawet, jak się nazywam, nie mówiąc o którymkolwiek z 10 przykazań. Uznałam, że lepiej będzie nie patrzeć mu w oczy ani chwili dłużej i mój wzrok powędrował do jego dużych, pożyłkowanych dłoni. Wciąż pamiętałam, jakie to uczucie spleść moje palce z jego palcami. Nagle uświadomiłam sobie, że to Mac musiał być tym seksownym tatuśkiem, o którym opowiadała Lorelai. Chyba po raz pierwszy w życiu nie przesadzała, mówiąc o tym, jaki ten ktoś jest przystojny. Popatrz na mnie, Franki, powiedział rozkazującym tonem, gdy nie posłuchałam, powtórzył. Popatrz na mnie. Uniosłam głowę. Patrzenie na niego było dla mnie autentycznie bolesne i przywracało mi wspomnienia, do których nie chciałam wracać. Jedno było pewne. Ten dorosły mężczyzna, który stał przede mną, był o wiele bardziej pewny siebie niż ten młody chłopak, który miał łzy w oczach, gdy widziałam go po raz ostatni. Nie rozumiem. Jak to możliwe? Co robisz w mojej szkole? Zbliżył się powoli. Miałam wrażenie, że czuję jego ciepło rozpalające moją skórę. Teraz tu mieszkamy, w Massachusetts. Mieszkamy tutaj? My, czyli kto dokładnie? Serce waliło mi w piersi z dziwną mieszanką lęku i podniecenia, którego nie potrafiłam do końca zrozumieć. Trybiki w mojej głowie obracały się w zawrotnym tempie. Przypomniałam sobie, że na liście uczniów widziałam imię i nazwisko Johna Morrison. Nazwisko nieco mnie wystraszyło, ale nigdy w życiu nie pomyślałabym, że to syn Maca. Moses nie mówił, że mieszkasz w Bostonie. Wiem. Wyjaśniłem mu, że chcę sam powiedzieć ci o mojej przeprowadzce. Zrobiłam krok w tył, nieco przytłoczona bliskością jego ciała i świadomością, że nadal pachnie tak samo i że ten zapach nadal wywołuje taką samą reakcję mojego ciała jak niegdyś. Mój wzrok powędrował w głąb klasy, gdzie drogą eliminacji udało mi się rozpoznać synka Maca. Jego syn. O mój Boże. Mac zorientował się chyba, gdzie patrzę i dał mi chwilę, abym to wszystko przetrawiła. Czułam, że patrzy na mnie, gdy obserwowałam jego dziecko. Johna był dość szczupły. Przez jego grube okulary widziałam, że ma orzechowe oczy po tacie, jednak poza tym bardziej przypominał matkę. Jego kręcone włosy miały ciemniejszy odcień brązu niż u Maca. Znowu spojrzałam w oczy Maca i zapytałam, jak to się stało, że twój syn trafił do mojej klasy? Czy gdybym ci powiedział, że to przypadek, uwierzyłabyś? Nie. No cóż, to nie przypadek, przyznał szybko. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Dlaczego mnie nie uprzedziłeś? Czy to by cokolwiek ułatwiło? Nie, wyszeptałam. Przyszliśmy na dzień integracyjny, ale ciebie nie było. Miałem nadzieję, że to się stanie wtedy, a nie w pierwszy dzień szkoły. Nie wiedziałam, czy używając liczby mnogiej mówił o sobie i synu, czy o sobie i żonie. A może to była tylko dziewczyna? Czy w ogóle byli jeszcze razem? Nie miałam pojęcia. Serce zaczęło mi walić jeszcze szybciej na myśl o tym, że będę musiała poznać matkę Johna, Tori. Gdzie jego matka? Musi być w pracy wcześnie rano. Ja będę przyjeżdżał po niego rano i zawoził go do szkoły każdego dnia, ponieważ i tak pracuje z domu. Tego już było dla mnie za wiele. Zaczęłam się odsuwać. Przepraszam cię, muszę teraz zająć się uczniami. Dzieci rozmawiały ze sobą, powodując straszny hałas, zupełnie nieświadome tego, co się działo pomiędzy Maciem i mną. Przesunął się tuż za mną. Wiem, że to dla ciebie szok. Serio? Odparowałam, po czym odwróciłam się, aby znowu na niego spojrzeć. Pozwól tylko, że przedstawię cię Johnie. Potem wyjdę. Podszedł do chłopca, który siedział i bawił się swoim pudełkiem z lunchem. Nigdy nie spotkałam Tori osobiście, ale widziałam zdjęcia i wiedziałam, że ma mieszane pochodzenie etniczne i jest piękna. Skóra Johny była oliwkowa, gdzieś w pół drogi między karnacją Tori i Maca. Johna, to twoja nauczycielka, Franki. Pani O'Hara, poprawiłam szybko. Francesca O'Hara, miło mi cię poznać, Johna. Chłopiec nie chciał na mnie spojrzeć i zaczął się wiercić. Mac najwyraźniej był zażenowany zachowaniem swojego syna i podniósł głos. Johna, Frankie mówi do ciebie. Powiedział, ignorując moją prośbę, aby używał w stosunku do mnie bardziej formalnych zwrotów. Dzieciak zaczerwienił się jak burak. Cześć, powiedział w końcu, niechętnie podnosząc głowę, aby na mnie spojrzeć. Miło mi cię poznać. Witaj w St. Matthews. Tak naprawdę jestem bardziej przerażona niż ty. Mac był jedynym rodzicem, który pozostał jeszcze w klasie. Byliśmy już spóźnieni. Lorelai nie mogła oderwać od nas wzroku. Na jej twarzy pojawił się uśmieszek i bezgłośnie powiedziała Dilf. Tak jakbym jeszcze nie wiedziała, że to o Macu mówiła wcześniej. Następnie jej spojrzenie powędrowało w kierunku jego tyłka i pokazała mi uniesione do góry kciuki. Był zwrócony do niej plecami, więc nie miał o tym pojęcia. Pani Brown, zwróciłam się do niej, czy może pani poprowadzić poranną modlitwę, a ja w tym czasie odprowadzę pana Morrisona do wyjścia? Jasne. Mrugnęła, a potem znowu bezgłośnie wymamrotała. Jasny gwint. Serce waliło mi jak młotem, gdy Mac wyszedł za mną z klasy. Gdy zwróciłam się do niego, zauważyłam, że wyraz zmartwienia na jego twarzy zastąpił dotychczasową pewność siebie. Jeśli chodzi o mojego syna, to on łatwo się denerwuje. Naprawdę odczuwa duży niepokój. Martwię się o niego. Pozwoliłam mu mówić dalej. Tylko tobie mogłem zaufać, jeśli chodzi o opiekę nad nim, Frankie. Jego matka cały czas pracuje, a ja sam nie wiem, co robię. Wiem, że to było 100 lat temu, gdy byliśmy sobie bliscy i wiem, że teraz czujesz się przytłoczona. Wiem, że spieprzyłem wszystko, co było między nami, ale nigdy ci nie zapomniałem. Nie było dnia, żebym o tobie nie myślał. Gdy Tori dostała przeniesienie do Bostonu, wiedziałem, że to znak. Moses powiedział mi, gdzie pracujesz i gdy dowiedziałem się, że prowadzisz pierwszą klasę, uznałem to za największy możliwy znak. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby znalazł się w tej klasie. Powoli wypuściłam oddech, patrzyłam na niego, nic nie mówiąc. Mac rozejrzał się dookoła, aby się upewnić, że nikt na nas nie patrzy. Teraz nie mogę ci wszystkiego wyjaśnić. To nie czas ani miejsce na to. Naprawdę nie chcę wpakować cię w żadne kłopoty. Jego wzrok powędrował ku mojej czarnej ołówkowej spódnicy, na którą wcześniej wylałam białą farbę. Uśmiechnął się. Widzę, że nadal masz nawyk wylewania na siebie podejrzanych białych substancji. Spojrzałam w dół, przypominając sobie, jak śmiał się ze mnie z tego samego powodu, gdy po raz pierwszy się spotkaliśmy. Twarz mnie paliła. Widzę, że przynajmniej jesteś trochę mniej wulgarny, jeśli chodzi o terminologię. To pewnie wiek. Nie, nadal mam kompletnie niedojrzałe poczucie humoru. Ale teraz naprawdę nie jest dobry moment, aby to zademonstrować. To prawda. Uśmiechnęłam się z niechęcią. Mrugnął. To niesamowite. Jak prosty ruch jego powieki mógł wywołać tak różnorodne reakcje w moim ciele. Moja fizyczna reakcja na niego zupełnie się nie zmieniła. Nie miałam pojęcia, jak przetrwam ten rok. Muszę wracać, powiedziałam. Ignorując to, zapytał. Co się stało z twoimi okularami? Laserowa korekcja wzroku. Już ich nie potrzebuję. Wow! Nie sądziłem, że się odważysz. Tak, i było zupełnie bezboleśnie. Widziałam, że Johna nosi grube okulary. Ma podobnie kiepski wzrok jak ty kiedyś, więc musi je nosić. Oczywiście nie wybiera odjechanych turkusowych czy fioletowych oprawek, jak ty miałaś w zwyczaju. Ale i tak, ilekroć spoglądam na jego okulary, przypominasz mi się ty. Uśmiechnął się. Zresztą wiele rzeczy mi o tobie przypomina. Jego spojrzenie znowu sprawiło, że poczułam się niekomfortowo, więc odwróciłam się, aby otworzyć drzwi. Zatrzymałam się na chwilę, gdy odezwał się za mną niskim głosem. Dobrze cię znowu widzieć, Frankie. Opowiedz mi, jak minął ci dzień, kochanie? Powiedział Wiktor z pełnymi ustami. Mieszkałam z moim chłopakiem Wiktorem w Beacon Hill w Bostonie. Jego dwukondygnacyjne mieszkanie w domu z brązowego piaskowca miało więcej pokoi niż moglibyśmy wykorzystać. Vic był profesorem antropologii na Boston University, mojej alma mater. Poznaliśmy się 2 lata wcześniej poprzez wspólnych przyjaciół z uczelni. Był ode mnie starszy o 17 lat i był jedynym starszym mężczyzną, z jakim się kiedykolwiek umawiałam. Troszczył się o mnie, zapewniał mi poczucie bezpieczeństwa i dawał mi wszystko, czego potrzebowałam. Patrząc z zewnątrz, można było uznać, że naprawdę miałam idealne życie. Słońce zachodziło i przez okna wpadała wieczorna bryza oraz przytłumione dźwięki z ruchliwej Cambridge Street w dole. Spojrzałam na ciemne drewno, z którego wykonane były robione na wymiar półki w naszej jadalni i wreszcie odpowiedziałam na jego pytanie. Szczerze mówiąc, czułam się dzisiaj bardzo przytłoczona. To, że nie uczestniczyłam w dniu integracyjnym, było błędem. Mam w klasie 26 dzieci, a niektóre z nich mają szczególne potrzeby. Przykro mi, to nie w porządku z ich strony, powiedział Wiktor, po czym wybrał kalafior z mieszanki warzyw i ugryzł ze smakiem. Zawsze zjadał mieszane warzywa kolejno, gatunkami. Wiesz, każde kolejne dziecko to dodatkowy dochód dla szkoły. Tyle, że nie płacą więcej nauczycielom, aby wynagrodzić naszą dodatkową pracę. Wiesz, że nie musisz się martwić o pieniądze, prawda? Nie pozwól, aby cię to stresowało. Wiem i nie o to chodzi. Po prostu czuję, że ten rok będzie wyzwaniem. Przyjrzał się mojej twarzy. Coś cię jeszcze gryzie. Nie mogłam mu powiedzieć. Po prostu nie mogłam mu powiedzieć o Maku. Nigdy nawet o nim nie wspominałam. Po cóż miałabym to robić? Wolałabym zapomnieć o tym, co się stało, zresztą to było już kilka lat temu. Mimo, że jakaś część mnie miała ochotę wypalić. A tak przy okazji, człowiek, który kiedyś złamał mi serce, pojawił się ni stąd, ni zowąd w szkole. Postanowiłam jednak zachować te informacje dla siebie. Mam ucznia, który cierpi na dość poważne zaburzenia lękowe. Unika innych dzieci, od czasu do czasu miewa ataki paniki i próbuje wyjść z klasy. Cały dzień poświęciłam obsesyjnej obserwacji syna Maka. Ponieważ nie został uznany za dziecko ze zaburzeniami rozwojowymi, jego potrzeby nie kwalifikowały go do szczególnego traktowania. Szkoła nie specjalizowała się w pracy z dziećmi ze zaburzeniami lękowymi. Podobnie jak ja, nie licząc tego, że miałam osobiste doświadczenia w walce z nimi. Rozumiałam, dlaczego Mac uznał, że będę dobrym wyborem dla Johnny. Gdy poznaliśmy się przed laty, miałam podobnego rodzaju problemy. Przez resztę kolacji w milczeniu rozmyślałam o tym, co zaszło tego dnia. To, że zobaczyłam Maca, było dla mnie szokiem i nie mogłam przestać o nim myśleć. Wiktor poszedł na górę z kieliszeczkiem koniaku, aby się odprężyć i skończyć sprawdzać pracę swoich studentów. Planowałam przyłączyć się do niego później, aby razem z nim obejrzeć wiadomości o 11. Najczęściej każdy wieczór spędzaliśmy w ten sposób. Gdy mój telefon zadzwonił o 9:30, serce podskoczyło mi w piersi. Nikt generalnie nie dzwonił do mnie w środku tygodnia o takiej porze. Nie znałam numeru, jednak intuicja podpowiedziała mi, że to on. Rozdział drugi. Mac. Halo? Odebrała telefon. Zamknąłem oczy, słysząc jej głos. Resztkami energii walczyłem z ogarniającą mnie przemożną tęsknotą. Frankie, tu Mac. Nie możesz do mnie dzwonić do domu. Żołądek mi się zacisnął. Świetnie, nienawidzi mnie. To twoja komórka, prawda? Ten numer był w mailu, który rozesłałaś do wszystkich rodziców. Powiedziałaś, żeby do ciebie dzwonić, gdy będziemy cię potrzebować. Potrzebujecie. Tak, ale jest późno. Potrzebowałam usłyszeć twój głos i przekonać się, że nie wystraszyłam cię dzisiaj zanadto. Zaśmiała się krótko. Cóż, przykro mi, ale nie mogę tego powiedzieć, bo naprawdę to zrobiłeś. Wiem. Po dłuższej chwili milczenia dodałem, nie mogę przestać o tobie myśleć. Ła, przyhamuj trochę. Natychmiast pożałowałem tego wyznania. To znaczy, zacząłem się tłumaczyć, Boże, Frankie, dobrze było cię zobaczyć po tylu latach. Dla mnie to było tak, jakbyśmy widzieli się wczoraj. Jestem z ciebie cholernie dumny. Zawsze mówiłaś, że chcesz być nauczycielką i dokonałaś tego. To, co robisz każdego dnia, to najtrudniejsza praca na świecie. A czego dokładnie potrzebujesz teraz w związku z Johną, Mac? Auć. Jak się dzisiaj zachowywał? Był bardzo nerwowy. Moja asystentka zabrała go z klasy na krótki spacer, gdy przerosła go dyskusja w grupie. Po powrocie wydawał się spokojniejszy. Jeśli chodziło o mojego syna, to naprawdę kończyły mi się pomysły. Bardzo go kochałem, jednak nie wiedziałem, jak sobie radzić z jego zaburzeniami lękowymi. To nie było proste. Nie mogłem mu po prostu od tak powiedzieć, aby przestał się denerwować. Gdy był młodszy, wszystko było dobrze. Gdy miał tak z 5 lat, zaczął mieć ataki paniki, lęków, sam nie wiem jak to określić. To, że się wyprowadziłem, nie pomogło. Co masz na myśli? Nie mieszkasz z nim? Nie. Tori i ja nie jesteśmy już razem. Dzisiaj w klasie mówiłem jej, że będę przyjeżdżał po Johnę rano i odwoził go do szkoły, jednak najwyraźniej nie dodała 2 do 2. Nie odpowiedziała od razu. Pozwoliłem, aby to przetrawiła i nasłuchiwałem jej oddechu. Wiedziałem, że musi przyswoić te informacje. Kiedy to się stało? Mniej więcej rok temu. Próbowałem z nią być ze względu na Johnę, ale to nie mogło się udać. To nie była prosta decyzja, jednak byłem nieszczęśliwy od bardzo dawna. Nie mogłem już tego znieść. Moses nigdy o tym nie wspominał. Cóż, on i ja nie mieliśmy tak naprawdę szansy o tym porozmawiać. Wie, że tu wróciłem, ale nie zna wszystkich szczegółów. Moses Vasco był naszym jedynym wspólnym przyjacielem. Kiedyś wszyscy razem we trójkę mieszkaliśmy w mieszkaniu nad sklepem przy Kenmore Square w Bostonie. Gdy wyjechałem, utrzymywałem kontakt z Mosesem, głównie po to, aby mieć informacje o Frankie. Jednak tak naprawdę on i ja nigdy nie byliśmy sobie szczególnie bliscy. Gdzie mieszkacie? Zapytała. Kupiłem dom we Framingham, niedaleko 9. Chciałem, aby Johna miał poczucie, że ma prawdziwy dom, gdy jest u mnie, taki z podwórkiem i własnym pokojem. Gdzie mieszka jego matka? Niedaleko szkoły, w Newton. Dojeżdża do Bostonu do pracy. Johna mieszka z nią w ciągu tygodnia. Po szkole, gdy pracuje, zajmuje się nim niania. Ja pracuję w domu. Czy ją poznam? Myślę o tym, że moja była i Franki miałyby się spotkać twarzą w twarz, przerażała mnie, ale wiedziałem, że jest to nieuniknione. Planuję się z tobą spotkać wkrótce. Czy ona o nas wie? Nie, nie ma pojęcia, że kiedyś się znaliśmy. Dobrze. Wolę, żeby tak zostało. Oczywiście. Oparłem głowę o wezgłowie łóżka i westchnąłem, po czym odważyłem się zadać dręczące mnie pytanie. Czy jesteś szczęśliwa, Franki? Po chwili milczenia odpowiedziała. Tak. Opowiedz mi o tym staruszku, z którym mieszkasz. Nie jest wcale taki stary. 50? 45. To stary. Czy jego jaja wciąż są w formie? Jak nisko się zwieszają? O mój Boże. Prawie zapomniałem, jak bardzo lubiłem wprawiać ją w zakłopotanie. Jak nisko. Śmiałem się i z ulgą odniosłem wrażenie, że ona chyba też. Widzę, że nadal brak ci taktu. Widzę, że nadal nie jesteś w stanie pohamować tego, że to cię bawi. Wypuściłem powietrze. A tak poważnie, dobrze cię traktuję? Tak, jakbym była ze złota. Dlaczego usłyszenie tego sprawiło, że zabolało mnie w piersi? Chciałem, aby była szczęśliwa. Usłyszenie tego nie powinno tak cholernie boleć. Dobrze, zasługujesz na to. Czy chcesz porozmawiać jeszcze o czymś? Czy nadal golisz cipkę? Próbując zignorować moje rozbiegane myśli, powiedziałem, tak naprawdę to chciałem z tobą porozmawiać o wolontariacie. Co mogę zrobić w szkole, aby pomóc? Tak lepiej. Rodzice mogą od czasu do czasu przyjść, aby poczytać dzieciom książki lub opowiedzieć o swojej pracy. Ważne, żeby przy okazji czegoś ich nauczyć. Możesz wybrać, co tylko zechcesz. Może w przyszłą środę? A co chciałbyś zrobić? Chciałbym przeczytać dzieciom bajkę. Tak naprawdę to był spontaniczny pomysł, kompletnie z czapy. Ale planowałem coś wymyślić do tego czasu. Dobrze, umówię cię na pierwszą. To, że rozmawiała ze mną tak formalnie, było dziwne i trochę mnie irytowało. Zachowywała się tak, jakbyśmy swego czasu nie wiedzieli o sobie wszystkiego, co ważne. Miałem ochotę wirtualnie ją potrząsnąć i powiedzieć: hej, pamiętasz, jak się kiedyś upiliśmy i błagałaś mnie, abym cię przeleciał? Z drugiej strony jej zachowanie stanowiło dla mnie wyzwanie, aby zburzyć ten nowy mur między nami i chciałem się z nim zmierzyć. Dobrze, może zobaczę cię jutro, odstawiając małego do szkoły? Okej, po dłuższej chwili dodała. Mac? Tak, wszystko będzie dobrze. Zajmiemy się nim. Nawet gdy będzie miał zły dzień, postaramy się, aby czuł się bezpiecznie. Dziękuję, Franki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dlatego tu jestem. Dla niego, dla mnie, dla ciebie. Jestem tu dla ciebie. Chcę, abyś znowu była obecna w moim życiu. Nawet jeśli możesz mi zaoferować jedynie przyjaźń. Pierdolenie, to mi nigdy nie wystarczy. Nie w twoim przypadku. Było tyle rzeczy, które chciałem jej powiedzieć, lecz nie mogłem. Rozłączyła się, nie mówiąc już nic więcej. Przeprowadzka do Bostonu była dla mojego syna ogromną zmianą, jednak po raz pierwszy od lat ja znowu poczułem się sobą. Mieszkałem tutaj zaledwie przez kilka lat na studiach, jednak to były najlepsze lata mojego życia. Czułem się teraz tak, jakbym wreszcie wrócił do domu. Gdyby tylko moje uczucie do Franki nie było niczym żywcem przeniesiony z przeszłości wehikuł czasu. Dzisiaj czułem do niej to samo, co tego dnia, gdy po raz pierwszy wyszedłem z naszego mieszkania przy Kenmore Square, aby nigdy tam nie wrócić. Powiedziała, że jest szczęśliwa z tym facetem, jednak ja znałem Franki. Powiedziałaby tak, nawet gdyby nie było to prawdą. Musiałem się przekonać, czy naprawdę nie ma już dla nas nadziei. Jedynym sposobem, aby tego dokonać, było zdobycie na nowo jej zaufania, pokazanie jej, jakim mężczyzną się stałem, odkąd urodził się mój syn Johna. Musiałem zostać jej przyjacielem. Wtedy powie mi prawdę. Nie wiedziałem tylko, czy będę potrafił ją zaakceptować. Nie wiedziałem, czy jestem w stanie pogodzić się z byciem jedynie jej przyjacielem, gdyby kiedyś zdecydowała się wyjść za tamtego faceta. Kochałem ją, ale ona o tym nie wiedziała. Hej, pani Migili Cutie, zawołałem i pomachałem ręką, odsuwając od krawężnika mój kubeł na śmieci. Moja sąsiadka była 80-letnią wdową, mieszkającą samotnie w domu, który był jej własnością od 50 lat. Większą część poprzedniego miesiąca spędziła na próbach umówienia mnie ze swoją rozwiedzioną wnuczką, mimo że konsekwentnie odrzucałem jej próby swatania mnie. Mac, może wpadniesz na włoskie ciasto z rumem? Dziękuję, ale powinienem wracać do pracy. Daj spokój. Pracujesz w domu, jesteś własnym szefem. Zrób sobie przerwę i chodź na to cholerne ciasto. Zgodziłem się, chichocząc. No dobrze. Zawsze jest dobry moment, żeby zjeść ciasto. Poszedłem za nią do domu, który był wielopoziomowy i staromodnie urządzony. Miał taki sam układ pomieszczeń jak dom, który ja kupiłem, tyle że mój był w środku znacznie bardziej nowoczesny. Mogę zostawić kawałek ciasta dla Johnny, gdy przyjedzie w weekend. Nie ma w nim tak naprawdę zbyt wiele rumu. Na pewno to doceni. Dziękuję. Nie mogłem powstrzymać przelotnej myśli, że odrobina rumu mogłaby korzystnie wpłynąć na nastrój mojego syna. Jak się przystosowuje do nowej szkoły? Gdy pytam, mówi, że wszystko w porządku, ale sądzę, że nie przyznałby się, gdyby było inaczej. Codziennie będzie odrobinę łatwiej. Dziękuję, mam taką nadzieję. Czym się właściwie zajmujesz? Jestem analitykiem danych biznesowych. Brzmi mądrze. Tak, ale w gruncie rzeczy to wymyślny sposób na określenie kogoś, kto zajmuje się zbieraniem danych. Pozwala mi to nie musieć wychodzić do biura, ponieważ mam własną firmę, mogę zajmować się synem, gdy mnie potrzebuje. Jego matka ma zupełnie innego rodzaju pracę i musi często podróżować. Tym istotniejsze jest więc, aby moja praca była elastyczna, tak żeby nie doszło do sytuacji, że oboje jego rodzice wyjadą równocześnie. A czym ona się zajmuje? Zanim się tu przeprowadziliśmy, pracowała w biurze senatora w Waszyngtonie. Zaczęła pracę jako asystentka mojego ojca. A kim jest twój ojciec? Michael Morrison, senator stanu Virginia. Wow! Ostatnio, na co miałbym ochotę, to rozmowa o moim ojcu. Nawet nie zaczynajmy tego tematu, powiedziałem. Tak czy siak, Tori przez lata pięła się w górę w hierarchii, jak to się mówi, i została zrekrutowana przez bostońską firmę prawniczą, dlatego się tu przeprowadziliśmy. Wow, bystrzaki z was. Tak naprawdę to nie. To znaczy, może tak to brzmieć, ale prawda jest zupełnie inna. Popełniliśmy wiele głupot, powiedziałem, bawiąc się bitą śmietaną na moim kawałku ciasta. Co jest nie tak, Mac? Jej pytanie mnie zaskoczyło. Co ma pani na myśli? Wydaje mi się, że coś cię martwi. Dlaczego? Nie wiem, po prostu mam takie wrażenie. To nic takiego, pani M. Odłożyła widelec, który brzęknął o stół. Mam czas, Mac. Czy wyglądam, jakbym miała w życiu coś do roboty? Jestem dużo tańsza niż psycholog. Nie mam nikomu, komu mogłabym opowiedzieć twoje sekrety. Wykorzystaj mnie. Mój Boże, gdybym była młodsza, te słowa oznaczałyby zapewne coś innego, ale jestem w takim wieku, że mogłabym być twoją babcią. Przesunęła w moją stronę szklankę z mlekiem. Przydałoby mi się trochę rozrywki. Rozbawiła mnie. No dobrze. Jest pani gotowa na coś wyjątkowego? Strzelaj. Sama prosiła. Kocham nauczycielkę mojego syna. Już? Szybko ci poszło. To nie tak, jak pani uważa. To znacznie bardziej skomplikowane. Opowiadaj, mogę wszystko zrozumieć. Frankie była moją współlokatorką, gdy przed laty oboje studiowaliśmy w Bostonie. Ja studiowałem podyplomowo nauki polityczne, a ona pedagogikę. Mamy długą historię. Już ją bzykałeś? Odrzuciłem głowę do tyłu ze śmiechem. Wydawała się zaskoczona moją reakcją na swoją bezpośredniość. Co? Czasami nie spodziewam się pewnych rzeczy, które wychodzą z pani ust. Na przykład tego? Sięgnęła do ust, wyjęła z nich sztuczną szczękę i zaklekotała nią. Roześmiałem się jeszcze głośniej. Ta kobieta to było coś. Włożyła zęby z powrotem na miejsce i powiedziała: słuchaj, mam już wnuki i kablówkę. Znam terminologię. Otarłem łzy śmiechu. Jasne. A więc pukałeś nauczycielkę swojego syna? Właśnie nie. Nie? Nie. Przez długi czas byliśmy po prostu przyjaciółmi. Potem stopniowo sprawy między nami zaczęły się zmieniać. Nigdy się nie spodziewałem, że to, co jest między nami, rozwinie się w ten sposób. Jednak z Franki nigdy do niczego nie doszło. Dlaczego nie? To opowieść na inny dzień, pani M. Może na prawdziwy rum, a nie tylko ciasto z rumem? Nabrałem pełne usta ciasta i przytaknąłem. Bez cienia pieprzonych wątpliwości. Rozdział trzeci. Francesca. Nie byłam w stanie się skoncentrować. Mac miał przyjść po południu, aby poczytać uczniom i przez to nie mogłam zebrać myśli. Dzieci pracowały nad zadaniem z matematyki. Spojrzałam na Johna, który skończył przed wszystkimi. To było dość typowe. Był jednym z najbystrzejszych dzieci w klasie. Jego trudności społeczne nie miały wpływu na jego postępy w nauce. Podeszłam do niego. Tata uprzedził cię, że dzisiaj przyjdzie do szkoły, prawda? Tak. Będzie fajnie, uśmiechnęłam się. Wzruszył ramionami. Czy denerwujesz się tym? Skinął głową. Niepotrzebnie. Johna rzadko odzywał się niepytany, więc zaskoczył mnie, gdy powiedział: on mi narobi obciachu. Roześmiałam się w duchu sama z siebie. Jak mogłam się spodziewać, że Johna nie będzie się denerwował przyjściem Maka, gdy tymczasem ja sama byłam z tego powodu nerwowym wrakiem, chociaż oczywiście z innych względów. Stanowcze pukanie do drzwi sprawiło, że nerwowo podskoczyłam. Mac uśmiechnął się do mnie i pomachał przez wąskie okienko w drzwiach klasy. Lorelai wyglądała tak, jakby miała zemdleć na jego widok. Przewróciłam oczami. Czas na przedstawienie. Wpuściłam go do środka. Uśmiechnął się szeroko na powitanie i przywołało to nagłe uczucie nostalgii. Tak wiele się zmieniło w naszym życiu, jednak patrząc na niego, wciąż czułam te same intensywne uczucia. Tyle, że teraz pojawił się w nich też cień smutku. Przepraszam, spóźniłem się parę minut. Straszny ruch w pożlanczu. Nic nie szkodzi. I tak przepraszam, upierał się. Jego spojrzenie zatrzymało się na mnie dłużej i nagle znowu poczułam się jak w koledżu. Patrzyłam w oczy faceta, któremu jako pierwszemu udało się dotrzeć do mojej duszy, sprawić, że poczułam się dobrze w swojej skórze i który potem złamał mi serce. Mac nadal potrafił odebrać mi oddech. Tęskniłam za patrzeniem w te piękne orzechowe oczy, w których w ciemnej obwódce mieszały się zieleń, złoto i karmel. Musiałam odwrócić wzrok, bo przypuszczałam, że on tego nie zrobi. To miał być najdłuższy rok w moim życiu. Odwracając się do uczniów, odchrząknęłam. Dzieci, to jest pan Morrison, tata Johny. Przyszedł wam dzisiaj poczytać. Widząc, że Johna jest zawstydzony, Mac uśmiechnął się do niego nieśmiało. Cześć, Johna. Chłopak zaczerwienił się, ale nic nie powiedział. Co nam przeczytasz? Zapytałam. To opowiadanie dla dzieci, które sam napisałem. Nie wiedziałam, że piszesz opowiadania dla dzieci. Ja też nie wiedziałam do ubiegłego tygodnia. Mrugnął. Co? Mac usiadł na krześle, które ustawiłam dla niego po środku okrągłego dywanika. Dzieci usiadły na podłodze wokół niego. Lorelai uśmiechnęła się do mnie. Wciąż nie znała naszej historii, po prostu uważała, że Mac jest seksowny. Dzisiaj przeczytam wam krótką opowiastkę, którą sam napisałem i zilustrowałem. Ma tytuł Frankie, cztery oczy i magiczna pałka. Na moment zabrakło mi tchu. Frankie, cztery oczy? Świetnie, zrobił ze mnie bohaterkę opowiadania. Mac zaczął czytać. Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka, która nazywała się Frankie Jane. Ale ludzie mówili na nią Frankie cztery oczy z powodu olbrzymich fioletowych okularów, które nosiła. W klasie rozległy się chichoty, a ja poczułam, że oblewam się zimnym potem. Oczywiście dzieci nie wiedziały, że opowieść jest o mnie. Mac czytał dalej. Franki bała się innych ludzi i często chowała się za swoimi okularami. Pewnej nocy wyszła na spacer bez swoich binokli.
Co to są binokle?
Zapytała jedna z dziewczynek. Binokle to inne słowo na określenie okularów, wyjaśnił Mac i wrócił do czytania. Jednak Franki była ślepa jak kret. Bez okularów ledwo co widziała, a w nocy było jeszcze gorzej. Nagle na jej drodze stanął nieznajomy. W pierwszej chwili wystraszyła się go, jednak on, widząc jej przestrach, zapewnił ją, że jest niegroźny. Dał jej nawet swoją pałkę do obrony. Pałkę? Tylko raz słyszałam, jak Mac użył tego słowa. Opowieść brzmiała dziwnie znajomo i skojarzyła mi się z naszym pierwszym spotkaniem. Przyszło mi do głowy, że po prostu przerobił ją tak, aby była odpowiednia dla dzieci. Muszę ci przyznać, Mac, że to sprytne. Nie mogłam się powstrzymać, aby się nie roześmiać w duchu. Nieznajomy powiedział, że pałka jest magiczna i może ją obronić przed wszystkim, czego się obawia. Musiała tylko zawsze mieć ją przy sobie i trzymać w ręku, ilekroć poczuła, że tego potrzebuje. Mac kontynuował opowieść. Spojrzał na mnie. Moja twarz na pewno stawała się coraz bardziej czerwona. Potrząsnęłam lekko głową. Z rozbawieniem powrócił do czytania. Franki uwierzyła w słowa nieznajomego i od tego czasu prawie wszędzie zabierała ze sobą magiczną pałeczkę. Tak było aż do dnia, w którym zobaczyła tego samego mężczyznę w świetle dnia, jak sprzedaje identyczne pałki na rogu ulicy za grosze. Wtedy uświadomiła sobie, że jej pałka wcale nie była magiczna. To wszystko było złudzeniem. Franki zrozumiała, że nie potrzebowała żadnego magicznego przedmiotu do obrony i że to wszystko zależało tylko od jej punktu widzenia. Gdy w coś wierzyła, to działało. Wow! Mac przewrócił kartkę. Franki podeszła do mężczyzny i oddała mu swoją pałkę. Po prostu nie była jej już dłużej potrzebna. Nie była na niego zła. Tak naprawdę była mu nawet wdzięczna. Dał jej prezent. Wiedzę, że nie potrzebowała niczego poza swoją wewnętrzną siłą, aby stać się osobą, którą chciała być. Franki zrozumiała, jaki wpływ na nią mają jej własne myśli. Przez cały ten czas magia nie kryła się w magicznej pałce, tylko w niej samej. Koniec. Z jednej strony miałam ochotę go trzasnąć, jednak szczerze mówiąc, opowieść była świetna. Udało mu się spleść elementy naszej historii, sytuacji, w jakiej znajdował się Johna. Dzieci klaskały i były zachwycone zarówno opowieścią, jak i zabawnymi rysunkami, które Mac wykonał kredkami. Nie były złe, chociaż narysował mnie tak, że przypominałam Peck z kreskówki Peck plus Kot. Mac poświęcił kilka minut na odpowiadanie na pytania i rozmowę z dziećmi o znaczeniu tej opowieści. Johna milczał przez cały czas, ale wydawał się spokojny. Gdy czas się skończył, Mac zamknął książkę i podszedł do mnie. To było naprawdę interesujące, powiedziałam. Muszę ci to przyznać. Pałka? Sprytnie. Podobało ci się, co? Uśmiechnął się przewrotnie. Stwierdziłem, że skoro już tu jestem, to mogę się trochę zabawić. Dzieci i tak nie wiedziały, o co chodzi i historia im się podobała. Tak sądzę. To prawda. I ile ci zajęło napisanie tego? W sumie cały tydzień, roześmiał się. Nie musisz czasem pracować? Zażartowałam. Muszę, ale potrafię znaleźć czas na rzeczy, które są dla mnie ważne. Drażnienie się ze mną w zawoalowany sposób jest dla ciebie ważne? Przekaz był pozytywny. Nikt przecież nie wie, że jesteś moją Franki. Jego Franki? Twój syn wie, że mnie tak nazywasz. To prawda, ale nie zna naszej historii i nigdy mnie o to nie zapytał. Mac wpatrywał się we mnie intensywnie. Musiałam się go stąd pozbyć, zanim uświadomi sobie, jaki ma na mnie wpływ. Wyglądał niesamowicie seksownie w dżinsach i opiętym, robionym na drutach swetrze, który przylegał do jego piersi. Pachniał też cholernie dobrze. To chyba była dokładnie ta sama mieszanka wody kolońskiej i żelu do mycia, którą pamiętałam. Cokolwiek to było, najwyraźniej wciąż emanował tymi samymi feromonami, które zawsze doprowadzały mnie do szaleństwa. Nie pamiętałam już, kiedy ostatnio odczuwałam do kogoś tak silny pociąg fizyczny. Dziękuję, że przyszedłeś. Mac zignorował sugestię, że powinien już wyjść i nadal wpatrywał się w moje oczy z determinacją. Umów się ze mną na kawę któregoś popołudnia w tym tygodniu. Nie wiem, czy to dobry pomysł, Mac. Dlaczego się wahasz? Sama nie wiem. Wiem, że masz kogoś. Nie zapraszam cię na randkę. Po prostu chciałbym z tobą porozmawiać twarzą w twarz, bez obecności dzieci dookoła. Chciałam się zgodzić, jednak nie mogłam wydobyć z siebie głosu. Było zbyt wiele powodów, dla których pójście z nim choćby na kawę było kiepskim pomysłem. No nie wiem. To się wydaje niewłaściwe. To ty sprawiasz, że się takim wydaje. To tylko kawa. Może ciastko, jeśli będziesz miła? Mrugnął. I znowu. Ten głupi dreszcz, który przebiegał mnie za każdym razem, gdy mrugał. Drgnęłam, gdy wyciągnął rękę i odgarnął jakiś zabłąkany kosmyk włosów z mojej twarzy. Samo muśnięcie palcami mojego czoła sprawiło, że mój puls przyspieszył. Tylko kawa, Frankie. Początek nie był najlepszy i czuję, że jestem ci winien wyjaśnienia, jak w ogóle się tu znaleźliśmy. Wiedziałam, że spotkanie z nim to zły pomysł, jednak jakaś część mnie nie potrafiła się temu oprzeć. Kiedy? Ty wybierz. Czwartek o czwartej w kawie dla smakosza, w Chestnut Hill, powiedziałam szybko, zanim zdążyłam zmienić zdanie. Będę tam. Wyszczerzył zęby w uśmiechu. Po tym, jak się zgodziłam, Mac podszedł do Johna i zmierzwił mu włosy, nim się pożegnał ze wszystkimi. Johna nie wyglądał na zachwyconego, jednak generalnie zniósł opowieść Maca bez potrzeby wyjścia z klasy. Byłam z niego naprawdę dumna. Tego popołudnia, gdy wszyscy uczniowie już wyszli i szykowałam się do wyjścia, Lorelai podeszła do mnie i skrzyżowała ramiona na piersi. Mów, i to zaraz. Co takiego? Co się dzieje pomiędzy tobą i Daddym Cool? Obserwowałam was, gdy rozmawialiście i prawie dostałam orgazmu. Coś ty powiedziała? Daddym Cool? Tak, Daddy Cool. Wszyscy go tutaj tak nazywają. Nie wiedziałaś o tym? Jakoś to do niego pasuje. Mamuśki rozmawiają tylko o nim. Kilka z nich ma ochotę zatopić w nim swoje paskudne żelowe pazury. Szczerze mówiąc, włącznie ze mną. Sam jego głos doprowadza mnie prawie do orgazmu. Przysięgam, gdybym miała dyskretny dyktafon, taki jak te, których używają reporterzy, nagrałabym go podczas czytania i puszczała sobie do poduszki. Przechyliła głowę i przyjrzała mi się. Ale tobie by się to nie podobało. Potrząsnęłam głową. Nie, nie przeszkadza mi to. Ależ przeszkadza. Coś ukrywasz? Zmrużyła oczy. Spotykasz się z nim? Nie. Ale coś się dzieje. Znacie się. Kiedyś się znaliśmy. Wiedziałam. Umawiałaś się z nim? Nie. Byliśmy współlokatorami dawno temu. Pieprzyłaś się z nim? Nie. Cholera. Nie? Naprawdę? Naprawdę. Szkoda. Ale coś się wydarzyło. Nasze relacje były skomplikowane. Gdy pierwszy raz się spotkaliśmy, byliśmy jak kompletne przeciwieństwa. No ale wiesz, co mówią o przeciwieństwach? Błysnęła zębami w uśmiechu. Że się przyciągają? Że seks między nimi jest niesamowity, a z nim byłby zupełnie kosmiczny. Tak, jestem pewna, że tak właśnie by było. No cóż, nic mi na ten temat nie wiadomo, a ty powinnaś mówić ciszej. Myślę, że kłamiesz, że nigdy nie uprawialiście seksu. Dlaczego? Bo jesteś teraz czerwona jak burak, Francesco. Wyglądasz na winną. Tak jak mówiłam, mamy wspólną przeszłość, ale to nie było tak jak w bajkach. A więc nie miałabyś nic przeciwko, gdybym spróbowała go poderwać? Bo naprawdę uważam, że jest boski i słodki i już nie jest z matką Johnny. Tak słyszałam. Nie obchodzi mnie, co zrobisz. Skłamałam, mimo tego, że odczuwałam palącą zazdrość. Właściwie to graniczącą z paniką. To świetnie, ale widzę, że powieka ci skacze. Łżesz jak pies, stwierdziła. Spotkanie się z nim było dla mnie stresujące. Czego ode mnie chcesz? Chcę wiedzieć, co się stało. Byłaś w nim zakochana? Usiadłam i położyłam dłonie na czole. Tak mi się wydawało, ale to nie ma znaczenia, ponieważ...